Nie mamy jakiegoś osobnego punktu w naszym statucie o człowieku wyodrębnionego, natomiast parę rzeczy ten statut przy okazji innych doktryn wspomina. I pierwszą z takich rzeczy, którą mamy, to mamy taką wzmiankę o dziele stworzenia człowieka. Tak? Tam jest mowa o Bogu, o Jego działaniu i przy okazji Boga jest mowa, że częścią Bożego dzieła jest, czy było stworzenie człowieka. No i to jest pierwsza rzecz, o której coś tam powiemy. Biblia mówi wyraźnie, że człowiek został stworzony przez Boga w szóstym dniu stworzenia, w ostatnim dniu stworzenia Bóg stworzył człowieka. Wiersze, niektóre z tych wierszy są na pewno wam znane. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, no tego nie musimy otwierać. Tam jest zapis stworzenia, tak samo w drugim rozdziale. Czytamy, że Bóg stworzył człowieka, stworzył go jako mężczyznę, niewiastę. W drugim rozdziale mamy bardziej szczegółowy opis tego, w jaki sposób niewiasta została stworzona. Także pierwsze rozdziały Biblii wyraźnie mówią o tym, że człowiek został stworzony i jak człowiek został stworzony. Natomiast chciałbym z Ewangelii Mateusza dwa fragmenty otworzyć, ponieważ to nie jest tak, że pierwszy rozdział czy drugi rozdział Biblii mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, a potem jest cisza na ten temat. Cała Biblia mówi o Bożym stworzeniu. Kiedyś przy okazji różnych wykładów o stworzeniu ewolucji ja nawet dawałem taką listę wierszy, która pokazuje, że praktycznie w każdej księdze Biblii Starego i Nowego Testamentu mamy odniesienie do tego, że Bóg stworzył świat i Bóg stworzył człowieka, tak? Więc to nie jest jakaś nauka, która byłaby ograniczona do pierwszego rozdziału. Ona się pojawia w całej Biblii i między innymi dotyczy to stworzenia samego człowieka. Ewangelia Mateusza 19:4. Tu czytamy tak. A on odpowiadając, czyli Pan Jezus odpowiadając, rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Tak? Sam Pan Jezus mówi wyraźnie. I przecież to jest zapisane, że Stwórca, Bóg, stworzył mężczyznę i kobietę. Tak przy okazji, oczywiście, no to teraz tematy są takie dość gorące, prawda, te cały gender, nie gender, te płcie, zmiany, wymysły i tak dalej. W Biblii sprawa jest jasna, tak? Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę albo kobietę. I tutaj nie ma tak jakby żadnych dywagacji. Oczywiście, no tak jak w każdej innej dziedzinie są sytuacje, kiedy jest jakaś deformacja, są jednostki chorobowe, kiedy rodzi się dziecko i płeć może być nieokreślona, ale to jest choroba. To nikt tutaj nie, nikt normalny z choroby nie stara się na podstawie choroby ustanawiać standardów. Tak? Rodzą się dzieci też i bez rączki, i bez nóżki. Nikt normalny nie pozwoli człowiekowi, który przyjdzie do urzędu i powie: a ja nie chcę mieć dwóch rączek. Ja chcę sobie jedną odciąć. Proszę, czy do szpitala. Proszę mi odciąć jedną rączkę, bo ja nie potrzebuję jednej rączki. I na dowód by pokazał, że przecież rodzą się dzieci, które mają jedną rączkę. To ja też chcę mieć jedną rączkę, tak? Pokiwaliby głową, pomachali i powiedzieli: no proszę bardzo, proszę sobie radzić samemu. Tak? Więc to samo dotyczy płci. Płeć człowieka jest jasno określona w genach i w Biblii, tak? Więc wszelkie tego rodzaju wymysły, no zawsze możemy kwitować. Słuchajcie, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, czy ja tu dobry wiersz zapisałem? No właśnie, to ja niestety, to już drugi raz mi się zdarza, że, już wiem, to Ewangelia Łukasza. Łukasza. Właśnie coś mi się wydawało, już patrzę, że to w Mateusza trzeci rozdział, tam chyba nic nie ma takiego. Łukasza 3:38. syna, no tu mamy rodowód, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Tak? Też rodowód wyraźnie odnosi Adama, on pochodził od Boga. Nie miał żadnego potomka przed sobą. Więc jeśli chodzi o stworzenie, my mamy takie podejście, że tak jak Biblia mówi, dosłownie przyjmujemy zapis stworzenia z pierwszych rozdziałów Biblii. Szóstego dnia, dosłownego dnia, nie ma powodu, żeby z tych dni robić nie wiadomo co, tysiące, setki czy miliony lat, Bóg stworzył człowieka. Tym samym nie uznajemy teorii ewolucji w jakiejkolwiek formie, bo tych form jest dziesiątki w tej chwili już na przestrzeni wieków, są różne wersje. Przyjmujemy to, co mówi Biblia. Biblia mówi wyraźnie to, co mówi, to jest kwestia wiary. Tak? Jeżeli ktoś wierzy w Biblię, uznaje ją za autorytet, będzie wierzył to, co mówi Biblia. Jeżeli ktoś woli uznać za autorytet to, co mówią ludzie, bo to, co zawsze podkreślam, nie ma żadnych dowodów na ewolucję. Żadnych. Teoria ewolucji jest tak samo przyjmowana wiarą, jak teoria stworzenia z Biblii, bo na stworzenie biblijne też nie ma żadnych dowodów. Nie możecie nikomu udowodnić, że Bóg stworzył szóstego dnia człowieka. Tego się po prostu nie da udowodnić. Przyjmujemy to wiarą, ale dokładnie taką samą wiarą przyjmujemy teorię ewolucji. Teoria ewolucji jest zbudowana na założeniach, które ludzie musieli przyjąć. Nie można udowodnić, że człowiek został stworzony ten 1 500 000 czy 50 000, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie, lat temu. Także my robimy założenie, że wierzymy Biblii i przyjmujemy to, co jest mowa, o czym jest mowa w Biblii, jeśli chodzi o stworzenie człowieka. Szóstego dnia, mężczyzna i kobieta, wszystko jest opisane bardzo wyraźnie. Kolejna rzecz, której nie ma w statucie, bo no to nie jest rzecz, jak zaraz okaże się, taka bardzo ważna, żeby ją w statucie umieszczać, ale jeśli chodzi o szczegóły, ale wierzymy, że człowiek składa się z części jako istota materialnej i niematerialnej, tak? No i tak, część materialna, Biblia wyraźnie mówi, że człowiek ma ciało, które jest ciałem fizycznym i to w zasadzie nie jest dyskusyjne. Tak? Każdy, kto się kopnął w coś albo uderzył czymś, to dobrze wie, że ma ciało fizyczne, które podlega prawom fizyki. Zresztą jak się w lustro patrzymy, to też te prawa fizyki widać niestety bardzo wyraźnie. Natomiast Biblia wprost mówi wyraźnie, jeżeli ktoś potrzebuje potwierdzenia natchnionego, tego, że ma ciało fizyczne, to mamy to napisane w Biblii. W pierwszej księdze Mojżeszowej, na przykład 6:3 mówi: i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Tak? Będzie więc życie jego trwać 120 lat. On jest tylko ciałem. Jest duch, ale ten człowiek na ziemi, jego fizyczne życie na ziemi, to jest ciało. List do Rzymian, 6:, no tu mowa o grzechu, któremu umarliśmy, prawda? Cały 6 jest fantastyczny. Natomiast właśnie w tym rozdziale też Paweł mówi o tym, że ten grzech, któremu umarliśmy, nie ma panować nad naszym fizycznym ciałem. Tak? Tutaj mamy coś takiego napisane: niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych zmarłych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Mówi tu o śmiertelnym ciele, czyli tym fizycznym ciele, tym, które umiera. No, pierwszy list do Koryntian, 15 to jest rozdział, który mówi o czym? 1 Koryntian 15, o zmartwychwstaniu, dokładnie. Jak ktoś ma pytania co do zmartwychwstania, to tam przede wszystkim się udajemy. No i tutaj nie będę czytał tego całego fragmentu, ale od 39 mniej więcej wiersza Paweł pisze o tym, że są różne ciała. Tak? Ciała fizyczne, ciała ziemskie i ciała duchowe. I czyni kontrast. I mówi, że to ciało fizyczne, to ciało znikome, jak umrze, to zostanie przemienione i przy zmartwychwstaniu mamy to ciało już jakieś niebieskie. Tak? Bo Paweł mówi, no niektórzy się pytają, no dobrze, no skoro jest zmartwychwstanie, no to kwestia ciała. Ludzie pytali, no to co z ciałem, tak? Bo jak umieramy, no to ciało się niszczy. To jakie ciało, kiedy zmartwychwstanie? No i Paweł mówi, że no pożyjecie, zobaczycie, tak? Albo inaczej, umrzecie, to zobaczycie. Jakie ciało będziecie mieli, ale mówi w skrócie sprawę rozważając, są różne ciała. Mówi, teraz macie ciało znikome, fizyczne, które podlega śmierci, ono umiera, a wzbudzeni będziecie w zupełnie innym ciele. Więc mamy ciało fizyczne i to generalnie nie podlega żadnej dyskusji. No i Biblia mówi wyraźnie, że to ciało fizyczne człowieka jest tymczasowe. Tak? Ono podlega procesom przemijania, znikomości i tak dalej. Można sobie zapisać tutaj parę wierszy, jeżeli ktoś pragnie. Skoro jestem w Koryntian, to może z drugiego Koryntian przeczytam. 14:6. Tak, 4:6. No właśnie, już się dziwię. Mówię, przecież nie ma 14. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. To zewnętrzne ciało jest znikome, śmiertelne, ono po prostu umiera. I no tego też raczej nie trzeba nikomu udowadniać. Natomiast jest część niematerialna, o której Biblia mówi i której już w lustrze nie widać, tak? Więc tutaj już sprawa jest bardziej dyskusyjna, ponieważ są pomysły takie wśród ludzi na przestrzeni wieków, że nawet nie ma czegoś takiego. Zresztą daleko nie trzeba szukać, jak się cofniemy do poprzedniego punktu, to jedną z konsekwencji teorii ewolucji, jeżeli ktoś chce wierzyć w ewolucję, jest to, że nie ma żadnej części niematerialnej. No bo ewolucja zakłada działanie czysto fizycznych, naturalnych procesów. Koniec, kropka. Twoje myślenie, twoje uczucia, wszystko to, co się dzieje w tobie, jako w człowieku, to jest po prostu efekt pewnych fizyko-chemicznych procesów. Gdzieś tam te elektrony się łączą, gdzieś tam uciekają, gdzieś tam się przyłączają, gdzieś tam jakieś związki chemiczne ulegają przemianom i w wyniku tego ty myślisz, ty czujesz, tak? Nie ma niczego takiego jak dusza, duch, wewnętrzna część człowieka. I prawda jest taka, że udowodnić tego się nie da. Nie da się udowodnić, co prawda czasami się znajdują jakieś takie ciekawe opracowania, że ktoś tam umarł i zważono jego ciało po śmierci, ono jest trochę lżejsze. Okej, okay, tak? Może jest lżejsze, nie wiem. Natomiast to też zaprzecza definicji. Jeżeli coś jest niematerialne, to nie może mieć żadnego wpływu na wagę, tak? No, ile waży dusza, tak? Także to są takie próby trochę, moim zdaniem, komiczne udowodnienia na siłę tego, czego udowodnić się nie da. Nie da się w naszym fizycznym świecie udowodnić czegoś, co nie jest fizyczne. Po prostu. Nie da się. My, na podstawie tego, co mówi Biblia, my wierzymy, że jest niematerialna część człowieka. Biblia o tym mówi wyraźnie. No i dalej pojawia się problem, tak? Odwieczny problem na temat ducha i duszy. Generalnie dotyczy tego, czy to jest jedna rzecz, czy to są dwie oddzielne rzeczy. Jeżeli oddzielne, no to czym się różnią? Co to jest duch? Co to jest dusza? Różne klasyfikacje słyszeliście na pewno, czy czytaliście. Ja też spotkałem się z różnymi opiniami, że duch to bardziej ten od Boga, tak, dotyczy spraw bożych, dusza to bardziej tych takich naszych ziemskich, uczuć, coś tam, co idzie, co nie idzie do nieba. Dyskusje są odwieczne, słuchajcie, i absolutnie nie będziemy tutaj w to wchodzić, dlatego że moim zdaniem sprawa jest całkowicie drugorzędna. Przepraszam, jeżeli ktoś uważa, że to jest zasadnicza sprawa, i nie może spać po nocach, zastanawiając się, czy do nieba to pójdzie tylko jego duch, czy duch z duszą, czy duch z 3/4 częścią duszy. Przykro mi, Biblia traktuje to jako sprawę drugorzędną. W sensie, czy mamy oddzielne dwie części, czy 3, czy 4, czy 5. Bo jak zaraz zobaczymy, że to nie tylko duch i dusza, tam się jeszcze inne części niematerialne pałętają po Biblii i których często ludzie wtedy już nie wiedzą, co z nimi zrobić. Tak? Dokleić do duszy, dokleić do ducha, nie wiadomo co. Więc z jednej strony, tak jak tutaj wam napisałem, Biblia czyni pewne rozróżnienie. To jest fakt. Na przykład list do Rzymian, najbliżej z Koryntian mamy do Rzymian, 8:16 mówi tak. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Tak? Jest konkretne odniesienie do jednej z tych rzeczy, że Boży Duch w jakiś sposób działa z naszym duchem. Wyraźniej to widać w innych miejscach, tak jak w Tesaloniczan, liście pierwszym. Pierwszy Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu mamy bardzo ładnie wymienione te trzy części, tak? Duch i dusza i ciało. Bardzo ładnie. W liście do Hebrajczyków 4:12, to jest jeden z tych też takich sztandarowych wierszy, który jest używany przez osoby, które uważają, że duch i dusza to są absolutnie dwie różne rzeczy. Rzeczy. Trudno powiedzieć o czymś, co jest niematerialne jako rzecz, tak? Ale 4:12 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Tak? Tutaj mówią, o, zobaczcie, można rozdzielić ducha i duszę. Tak? Ja osobiście uważam, że tu jest pewien taki zabieg artystyczny, literacki, tak? Dusza, duch, stawy i szpik. W sensie coś, co działa generalnie jako jedno. Boże Słowo jest tak precyzyjne, że ono penetruje nawet te rzeczy, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Ale to jest, mówię, kwestia interpretacji. Mamy też fragmenty, które traktują zamiennie albo równolegle. Tutaj wam jeden wypisałem z Ewangelii Łukasza, ale są inne też. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 46-47. Tutaj Maria mówi tak. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Okej, można by to uznać, że dusza robi coś, duch robi coś, tak? Ale generalnie idea tu jest taka, że ten duch i dusza po prostu razem współdziałają w tej radości, tak? W tym, co tutaj się działo, kiedy ona odwiedziła Elżbietę, tam, prawda, był Jan Chrzciciel też już w drodze i Pan Jezus, więc ja to odbieram, że Maria tu po prostu używa dwóch różnych wyrażeń, mając na myśli, że jej wnętrze, tak, to jej wnętrze jest poruszone tym, co się dzieje. Co z innymi częściami? Czytamy o czymś takim jak serce, tak? Oczywiście wiemy, że to nie chodzi o to serce, fizyczne serce, o tą pompę, która wprawia w ruch krew w krwiobiegu, ale jest coś takiego jak serce jako część niematerialna człowieka. Ewangelia Mateusza 22:37. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Okej, czyli co? Serce jest oddzielne od duszy, tak? No bo w tym wierszu mamy wyraźnie oddzielone. Będziesz miłował z całego serca swego i z całej duszy swojej. A przecież według tego standardowego podziału to dusza jest siedliskiem uczuć, tak? Duch to są sprawy Boże, a dusza to są uczucia. No a tutaj serce jest jako od uczuć. To co? Przyłączamy serce do duszy, tak? Może tak, może nie. Wiecie, sprawa nie jest taka prosta, tak? No w liście do Hebrajczyków też mamy inną część, mamy sumienie. List do Hebrajczyków, 10 rozdział na przykład. Tylko część wierszy czytam. Możecie sobie wszystkie zapisać. Zresztą to będzie na stronie potem, tak jak zawsze się pojawi. Jak komuś ucieknie jakiś wiersz, to będzie mógł sobie potem znaleźć. Ja postaram się błędy poprawić oczywiście wcześniej. 10:22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Czyli serce jako część niematerialna ma jeszcze pod kategorię, czy coś tam w tym sercu, część tego serca to jest sumienie, tak? Tak by należało interpretować z tego bezpośrednio, wyłącznie z tego fragmentu. W innych miejscach, w 1 Piotra na przykład, w innych miejscach Biblia mówi o sumieniu. To też jest jakaś niematerialna część. Nie da się znaleźć sumienia krojąc człowieka. To jest część niematerialna. Umysł. Biblia mówi o czymś takim jak umysł. W liście do Efezjan ostatnio czytaliśmy, tak? 4:23 tam mówi o odnowieniu umysłu. Tam nawet jest w duchu umysłu. Znowu mamy ducha i mamy umysł, który jest odnowiony. W liście do Rzymian 12:2 dość znany fragment, który mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Znowu jest to jakaś część niematerialna. Czy dołączymy go do, jeśli wierzymy, że mamy duszę i ducha, do ducha czy do duszy? Do duszy. Moja mama mówi, że do duszy. Więc możecie sobie zapisać, że umysł to do duszy. A serce?
Rozum. Serce połączony organ ducha i duszy, według mojego.
Czyli serce skleja duszę i ducha, tak? O, ciekawe, ciekawe. Bardzo dobrze. Jakieś wiersze na ten temat? Znaczy, słuchajcie, to jest dość oczywiste, natomiast warte zapamiętania. Zaraz wrócimy jeszcze do tej kwestii duszy, ducha i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o część niematerialną, Biblia wyraźnie mówi, że ona jest wieczna. Tak? Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, to jest historia o kim? Pamiętacie? Tak, o bogaczu i Łazarzu. No i tam wyraźnie jest mowa, tak? Odeszli i po prostu trafili gdzieś i ta ich niematerialna część nadal istniała. Nadal istniała. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 6 wiersza. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Tutaj wyraźnie Paweł pisze o tym, że ciało zostaje gdzieś tam, tak, umiera, ale część jest oddzielona od ciała i ona istnieje dalej. Tam mamy sąd, tam mamy ocenę przed Bogiem, tak? W każdym bądź razie ta część niematerialna nie kończy swojego istnienia wraz ze śmiercią ciała. O to chodzi. Ciało umiera, ta niematerialna część funkcjonuje dalej. I z tego, co czytamy odnośnie rzeczy przyszłych, czy odnośnie wieczności, to ta część niematerialna jest wieczna. To nie jest tak, że ona, ciało kończy życie, dusza idzie do Boga, tak jak są religie, które tak głoszą. Jeśli ta dusza nie spełni jakichś tam kryteriów, to jest unicestwiana. Tak? To jest takie pojęcie nawet w teologii, anihilacja duszy. Zresztą, o ile się nie mylę, to świadkowie Jehowy chyba taką teorię wyznają, że jeśli ktoś tam nie spełni tych kryteriów, to po prostu przestaje istnieć. Tak? Nie ma czegoś takiego jak wieczne potępienie dla duszy. Niestety, Biblia mówi, że jest. Kaźń wieczna, tak? Wieczne potępienie. Wieczne, czyli wieczne. Więc Biblia wyraźnie mówi, niematerialna część człowieka istnieje na zawsze, na wieki. Albo z Bogiem, albo w oddzieleniu od Boga. To sprawia, że jesteśmy wiecznymi istotami. Od momentu naszego zaistnienia, poczęcia, my istniejemy już na wieki. Nie macie możliwości, nie mamy możliwości wypisać się z istnienia. Po prostu nic nie jesteś w stanie zrobić, żeby swoje istnienie przerwać. Jesteś wiecznym stworzeniem. Tak, no ludzie są, ale to znowu jest to pewne pokłosie tego, że szatan stara się, jest to jedno z jego działań, między innymi widoczne w teorii ewolucji, tego jak to się rozpowszechnia. Jednym z jego działań jest wmówić ludziom, że to fizyczne istnienie to jest wszystko, co jest. Bo to człowiekowi dużo ułatwia wtedy. No, począwszy od takiego podejścia, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Co mnie to obchodzi, tak? Korzystaj z życia, bo to i tak masz tylko jedno życie. Albo po drugie ekstremum, no jak już mam problemy, to się zabijam i koniec, odchodzę w niebyt. Wszystkie moje problemy się kończą. To jest bardzo, bardzo mocny nurt działania szatana. Bo on wie, że celem zbawienia, celem Bożego planu zbawienia jest ratunek dla ciała czy dla duszy? Dla duszy. Oczywiście ciało korzysta na zbawieniu. Jeśli człowiek jest zbawiony, żyje w sposób, który podoba się Bogu, to ciało na tym korzysta. Statystycznie rzecz biorąc, chrześcijanie są zdrowszą grupą ludzi niż narkomani. Albo nałogowi pijacy. Albo rozpustnicy. Tak po prostu jest. Bo zdrowe zasady, Boże, moralne zdrowe zasady będą przekładały się na zdrowe ciało. Statystycznie. Bo są ludzie wierzący, naprawdę wierzący, którzy są dużo bardziej schorowani niż bezbożnicy. Dlatego mówię statystycznie. Ale to jest tylko jakby produkt uboczny zbawienia. Zbawienie jest nastawione na zbawienie, na ratunek duszy. Piotra czytamy, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Dokładnie. Więc szatanowi, jeżeli uda się człowiekowi tak zamydlić oczy, a to nie jest trudne, jeżeli nie jest wierzący, bo on ma zasłonięte oczy na Bożą prawdę, i uda się wmówić, że to fizyczne życie to jest wszystko, co jest, to odcina go od zbawienia. Po prostu. Bo jeśli to fizyczne życie jest wszystkim, co jest, to ty nie masz potrzeby, nie widzisz potrzeby zbawienia. Bo nie warto być zbawionym tylko dlatego, żeby zdrowiej żyć. Można zdrowe życie sobie załatwić dużo łatwiej. Bez całego tego problemu ze zbawieniem, ze zmianą nawyków, z walką z grzechem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, że my mamy duszę, która jest nieśmiertelna. Inaczej, mamy niematerialną część, która jest nieśmiertelna. Natomiast wracając do tej kontrowersji całej, my i dlatego między innymi nie ma tego w statucie, tak? Nie jesteśmy dogmatyczni z tego powodu na takiej zasadzie, że jeżeli ty wierzysz, moja mama wierzy, że są dwie części, tak? I trzecia skleja te dwie rzeczy. Duch, no ale serce jeszcze tam było. Między duchem a duszą. To samo, okej. Okay. Ale jest duch i dusza, tak? Okej, okay. Mama wierzy, że jest duch i dusza jako dwie osobne części, niematerialnej istoty. Jeżeli jest tu ktoś, kto wierzy, że duch i dusza to jest to samo, nadal możecie być w jednym zborze. W naszym przynajmniej. Może są takie zbory, w których nie możecie być razem, ale w naszym możecie być. O to chodzi, tak? Moim zdaniem, i zdaniem nie tylko moim, ale wielu ludzi, nie jest to jednoznacznie określone. Po prostu. Jeżeli ktoś chce, to można zrobić jeszcze głębsze studium, wchodząc w greckie czy w hebrajskie określenia. W hebrajskie to od razu życzę powodzenia, bo hebrajski język jest tak mało precyzyjny tutaj, że na przykład hebrajskie słowo, które najczęściej jest tłumaczone jako nefesh, znaczy jako dusza, tak, nefesh, często jest tłumaczone jako w ogóle nawet martwe zwierzęta w kontekście, tak? Więc jest tak mało precyzyjne, że życzę powodzenia, ale w Nowym Testamencie jest trochę bardziej. Można zrobić studium i okazuje się, że to naprawdę nie jest jednoznaczne. Słuchajcie. Co nie znaczy, że czegoś tam nie ma. No jednak Biblia używa tych dwóch terminów, tak? Więc jest jakiś odcień różnicy między duchem a duszą. Ale może to jest po prostu trochę inny odcień tej samej niematerialnej części. Tak jak serce, umysł, sumienie. Tym bardziej, że nasza istota nie jest rozdzielona. To nie jest tak, że ty się musisz przełączyć z ducha na duszę, tak? Tak jak Maria. O, najpierw duch się duch wielbi, a potem Maria mówi, dobrze, teraz przełączam się na duszę i dusza się raduje, tak? To wszystko działa razem. Więc dyskusje, czy tym bardziej podziały między wierzącymi na ten temat są po prostu bez sensu, tak? To jest taka ciekawa do rozważenia. Ja to podaję tutaj, no bo to się dotyczy bezpośrednio istoty człowieka. Ale moim zdaniem warto pamiętać o tym, że możemy mieć tu swoją opinię. Nie ma sensu na ten temat dyskutować, a tym bardziej kruszyć kopii. Kolejna rzecz, o której mówi nasz statut, też mówi tam o dziele Bożym w dziele zbawienia człowieka. I to jest bardzo ważne, bo to oznacza, że człowiek potrzebuje zbawienia. Więcej będziemy mówić na temat samego zbawienia przy doktrynie o zbawieniu i na temat grzechu przy doktrynie grzechu. Natomiast tutaj tylko parę takich podstawowych rzeczy. Wierzymy, że człowiek zgrzeszył, tak jak to jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział. Tak, mamy upadek w grzech opisany i wszyscy jego kolejni potomkowie są od poczęcia grzeszni. Takie jest nasze spojrzenie. Człowiek jest poczęty, zaczyna istnieć nowa istota ludzka, patrząc z punktu tego, co wiemy, biologii, tak? W momencie zapłodnienia, połączenia komórki męskiej z żeńską, powstaje pierwsza komórka nowego człowieka i ona już jest grzeszna. Oczywiście są w teologii różne dyskusje na temat tego, jak ta grzeszność jest przekazywana. Niektóre, tak jak wam wspominałem, nawet zahaczają o to, że Pan Jezus się tylko z Marii urodził, że to prawda coś mężczyźni mają z tym przekazaniem grzechu i dlatego tam nie było mężczyzny, więc Pan Jezus był z grzechu. Słuchajcie, to są wszystkie trochę, to są tak trochę rozważania jak to ważenie martwego ciała, tak? I sprawdzanie, czy ono jest lżejsze, czy cięższe. To są duchowe sprawy. To, co fizyczne, nie przekazuje tego, co duchowe. Nowy człowiek powstaje i on jest grzeszny z powodu tego, że Adam upadł w grzech. Paweł to w liście do Rzymian bardzo dokładnie, tak, rozważa, mówiąc o grzeszności ludzi. Tam jest kontrast Adama, który upadł w grzech, z Panem Jezusem, który wyzwolił z tego grzechu. I tutaj na przykład 5 rozdział od 12 wiersza mówi: przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I dalej mówi, że już przed zakonem, tak, była, chociaż był zakon, który naświetlił problem grzechu, ale grzech był przed zakonem. 14 wiersz mówi: lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, w sensie przed zakonem, bo dalej też. nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Czyli to nie jest tak, że kolejny potomek Adama musiał znowu zjeść to jabłko, czy owoc, bo nie wiemy, czy to jabłko się narzuca już. Jabłko? Okej. Dobra, może i jabłko. Ten owoc i żeby popaść w grzech. Nie, koniec, sprawa załatwiona. Wszyscy, co pochodzą od Adama, są grzeszni. Po prostu. Człowiek rodzi się grzeszny. I to nie jest, to jest bardzo niepopularne oczywiście teraz nauka, niepopularna. Rozmawiacie z psychologami, to zgrozę w ogóle wywołuje powiedzieć, że człowiek jest grzeszny i na drodze do piekła od momentu poczęcia. No wiecie, ludzie aż po prostu reagują jakąś histerią czasami. Jakbyście, nie wiem, stawali w jednym rzędzie z Hitlerem wręcz, który chce wyeksterminować, prawda, całą ludzkość. Niestety, Biblia mówi wyraźnie, od Adama wszyscy ludzie są grzeszni. Każdy człowiek rodzi się grzeszny, nie musi zgrzeszyć, żeby stać się grzesznym. On grzeszy, bo już jest grzeszny. Więc człowiek jest grzeszny i co więcej, ostatnia rzecz, którą tutaj powiemy dzisiaj, Biblia pokazuje, że człowiek jest całkowicie zepsuty. Jest takie określenie w teologii, tak? Całkowite zepsucie, znowu różnie to tam jest przedstawiane, ale Biblia mówi wyraźnie. Człowiek poprzez upadek w grzech jest całkowicie grzeszny. Całkowicie to nie znaczy, że postępuje w taki sposób najgorszy, jakby mógł. Nie. To znaczy, że każda część istoty człowieka jest zarażona grzechem i uszkodzona przez grzech. Po prostu. I nawet w tych niematerialnych rzeczach, tak, widzimy, tak, sumienie. Biblia mówi, że Bóg odnowił, obmył nasze sumienie, dał nam nowe sumienie, tak? Te niematerialne części też. Biblia mówi, tak jak w Efezjan napisali, że byliście martwi w grzechach. Czyli ta niematerialna część jest totalnie martwa w grzechu. Całkowicie zepsuta. Księga Jeremiasza. Tak? Podstępne jest serce ludzkie, zepsute. To wnętrze człowieka jest zepsute przez grzech. I jego ciało też podlega skażeniu, podlega znikomości. W momencie, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, ich ciała zaczęły umierać. Po prostu. Więc wierzymy, że człowiek się rodzi grzeszny, dlatego potrzebuje zbawienia, jeżeli ma iść do nieba, a nie do piekła. I to zbawienie jest potrzebne, ponieważ całość człowieka jest uszkodzona przez grzech. Nie ma nic dobrego w człowieku, o co można by się zaczepić, powiedzieć, o tu jest coś dobrego. Człowiek jest całkowicie zepsuty. To, że nie działa tak źle, jakby mógł, to jest Boża łaska. Bo Bóg w swojej łasce powstrzymuje złość człowieka przez to, że powstrzymuje działanie szatana. Dlatego my tutaj możemy być. Bo tak jak wam powiedziałem nie tak dawno, gdyby szatan mógł, to by unicestwił w mgnieniu oka całą ludzkość. Bo szatan jest przede wszystkim zainteresowany, żeby zakończyć życie człowieka, bo jeżeli on nie jest nawrócony, to idzie do piekła. Koniec. Więc to, że żyjemy tutaj, my, którzy się nawróciliśmy i my, którzy się nie nawróciliśmy i ci ludzie dookoła nas, którzy są niewierzący, to tylko dlatego, że to jest Boża łaska, która powstrzymuje działanie szatana i powstrzymuje nie tylko przed zabiciem człowieka, ale powstrzymuje też zło człowieka. Bo człowiek jest całkowicie zepsuty. Nie ma w nim nic dobrego. List do Rzymian, ten standardowy fragment, trzeci rozdział, gdzie on tam opisuje, używając fragmentów ze Starego Testamentu, Paweł opisuje człowieka, jego stan, tak? grobem otwartym jest ich gardło, tak? Wszystko, po prostu wszystko jest całkowicie zepsute. On mówi, jesteśmy tak zepsuci, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby sami siebie uratować z tego stanu. Człowiek jest tak zepsuty, że nie jest w stanie nic Bogu zaoferować, żeby wykupić się od kary śmierci za grzech, wiecznej śmierci i wiecznego potępienia. I dlatego Pan Jezus musiał przyjść. Musiał. To był Boży plan, żeby Pan Jezus przyszedł i On musiał zapłacić tą cenę, jeśli mielibyśmy mieć jakąś szansę. Po prostu. To była z Bożej perspektywy jedyna możliwość, żebyśmy zostali uratowani z tego stanu całkowitego zepsucia. I kiedy człowiek się nawraca, to jego wnętrze zostaje odnowione. On otrzymuje Bożego Ducha, który daje nowe możliwości funkcjonowania. Oczywiście póki żyjemy na świecie, to ta grzeszna natura tam pozostaje. Tak? To ciało grzeszne i podlegające znikomości pozostaje. Ale jest wszystko to poddane działaniu Bożej natury. Ono już nie robi sobie co chce, nie musi robić co chce. Więc inne te aspekty to powiemy przy innych doktrynach. Ważne takie pytanie tutaj jeszcze na koniec, które kiedyś usłyszałem, które powinniśmy często sobie zadawać. Czy traktujemy siebie jako fizyczną istotę, która gdzieś tam ma duszę, czy ducha, czy cokolwiek tam, czy raczej traktujemy siebie, swoje istnienie, jako wieczną duszę, która tymczasowo przebywa w fizycznym ciele? Tendencja jest oczywista i wszyscy tak działamy na co dzień, że bardziej koncentrujemy się na tym, co jest fizyczne, bo tego dotykamy, bo z tym mamy do czynienia, bo to widzimy. Ale jako ludzie wierzący powinniśmy starać się nasz nacisk w życiu przesuwać na to drugie podejście. Czyli przypominać sobie coraz częściej, że ja jestem wieczną istotą. Dusza, duch, jakkolwiek to nazwiemy. To jest moje wieczne istnienie. Ciało, fizyczne rzeczy, to jest bardzo tymczasowe. I dlatego nasz nacisk, nasze działania jako ludzi powinny być nakierowane na dobro duszy, a nie ciała. To nie znaczy, że ciało mamy zaniedbywać. Oczywiście, że nie. Ale priorytet zawsze powinna mieć dusza, bo ona jest wieczna, po prostu, a nie nasze ciało. Amen.